Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. W Grach Politycznych będziemy dziś rozmawiać między innymi o ciągle trwających sporach polityczno-prawnych wokół wymiaru sprawiedliwości, mandatów posłów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego oraz mediów publicznych i o proteście wolnych Polaków, ale zastanowimy się też, czy mamy w Polsce kryzys parlamentarny. Naszymi gośćmi są były senator, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Bogucki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz były poseł Lewicy, a teraz wicewojewoda podlaski Paweł Krutul. Witam Pana.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Białystok.
Od wyborów parlamentarnych Paweł Krutul był już naszym gościem w Grach Politycznych, natomiast nie było posła Jacka Boguckiego.
Chyba nie,
to od razu proszę przyjąć gratulacje, że uzyskał Pan mandat poselski.
Dziękuję, choć nie wiem, czy za chwilę go nie stracę.
Zobaczymy, nigdy nic nie wiadomo. Scenariusze są bardzo burzliwe i z dnia na dzień kolejne dni przynoszą nam różne niespodzianki. Natomiast na pewno w roli wicewojewody podlaskiego nie było u nas jeszcze Pawła Krutula, więc proszę przyjąć gratulacje, że został pan wicewojewodą.
Dziękuję bardzo.
A na czym pan będzie chciał się skupić jako wicewojewoda?
Sprawy społeczne i imigranci na tą chwilę.
Imigranci, czyli już pushbacki się skończyły?
Oczywiście, że tak.
Jest pan pewny, 100%, czy jeszcze
robimy,
pan tego
robimy
nie,
wszystko
nie
i robimy wszystko, jest taka nasza zapowiedź, żeby do takich rzeczy na terenie Rzeczpospolitej nie dochodziło.
Bo żeby nie było już pushbacków, to powinny się przepisy zmienić.
To nie jest problemem zmiana przepisów. Problemem jest to, że musimy jeszcze bardziej uszczelnić naszą granicę i są na to przewidziane środki w Ministerstwie Obrony Narodowej i w Ministerstwie Administracji Spraw Wewnętrznych. Także dodatkowe etaty dla naszej Straży Granicznej. Także uważam, że są same dobre zapowiedzi. Musimy zrobić wszystko, bo bezpieczeństwo, bez względu na barwy polityczne, powinno nas łączyć, a nie dzielić.
A teraz przechodzimy do zagadnienia, o którym już wspomniałam na początku programu, więc będziemy rozmawiać teraz o kryzysie parlamentarnym. W Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda rozmawiał dziś z premierem Donaldem Tuskiem. Wchodząc do studia nie mieliśmy jeszcze żadnych informacji co do efektów tego spotkania. No ale skoro najważniejsi politycy w państwie rozmawiają ze sobą, to może tego kryzysu jednak nie ma. Proszę bardzo, poseł Jacek Bogucki.
Kryzys na pewno jest, bo to, że pozbawiani bezprawnie są mandatów posłowie akurat Prawa i Sprawiedliwości, no to jest realizacja tego, co Tusk zapowiadał przed wyborami, a jego zwolennicy krzyczeli na ulicach, będziecie siedzieć wszyscy. No więc jeśli 194 posłów przestanie być posłami...
To też pana obawa, co pan powiedział na początku programu, to nie obawa, że nie wiadomo, kiedy będzie wygaszony mandat.
To taki czarny dowcip, ale przyznaję, że jak...
Uczciwi nie muszą się bać.
No to i Wąsik, i Kamiński powinni być na wolności, gdybyśmy takie zasady zastosowali, a kilku posłów i senatorów koalicji 13 grudnia powinno siedzieć, a przynajmniej być sądzonych.
Koalicja
a nie zasłaniać się immunitami. Nie, 13 grudnia, bo wtedy przecież ta koalicja powstała faktycznie. Symptomatyczna data. 15 października to były wybory. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że są parlamentarzyści koalicji 13 grudnia, którzy chodzą na wolności, zasłaniają się immunitetami. Mówię to tu o marszałku byłym, a obecnie senatorze Grodzkim, mówię tu o pośle Giertychu, mówię o europośle, który prosto z więzienia przecież poszedł, z aresztu poszedł do Europarlamentu.
Dużo mocnych słów, może...
No to nie są mocne słowa, to są
fakty. Panie pośle, proszę bardzo, żeby odniósł się do nich wojewoda. No to... Proszę bardzo, Paweł Krutul.
Szanowny panie pośle, cieszę się, że dożyłem...
Bo możemy pogubić się w tych wątkach, dlatego róbmy to po kolei.
Cieszę się, że dożyłem czasów po wyborach, że nie wystarczy mieć legitymację Prawa i Sprawiedliwości, żeby być ponad prawem.
Ale wystarczy mieć Platformy Obywatelskie.
Koalicja, koalicja 15 października dotrzymała słowa i tak jak jeździliśmy również po województwie podlaskim, każdy z kandydatów, bez względu na, czy to była Platforma, czy PSL, czy Trzecia Droga, czy od Szymona Hołowni, czy właśnie ja z Lewicy, wszyscy ludzie do nas się zwracali, żeby rozliczyć te wszystkie nie zacytuję tych słów, powiem najogólniej, nieprawidłowości zarządów Prawa i Sprawiedliwości. I to się wydarzyło. Wyrok nie wydał polityk Lewicy, Platformy Obywatelskiej, PSL-u, czy Trzeciej Drogi, ani niemiecki sąd, na który wasza narracja w tym kierunku szła. Wydał to Sąd Rzeczpospolitej Polskiej. Wyroki należy przestrzegać. Mamy dwóch byłych posłów, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem na 2 lata odsiedzenia kary w więzieniu. I to się wydarza. Martwi mnie to strasznie. Ubolewam nad tym, że prezydent mojego kraju, prezydent Andrzej Duda, w Pałacu Prezydenckim zrobił przechowalnię dla przestępców. To jest niedopuszczalne. To nigdy nie powinno się zdarzyć. Martwią mnie również słowa, ale i słuszne słowa fachowców w tej dziedzinie, jeżeli chodzi o ludzi, którzy znają się na prawie, którzy kształcą prawników. Wypowiadają się tutaj promotorzy naszego prezydenta z Uniwersytetu Jagiellońskiego i się po prostu za niego wstydzą. Ja z tego nie szydzę. Ja uważam, że to bardzo zły obrazek dla nas na arenie międzynarodowej, bo prezydent mojego kraju stał się największym memem w naszym kraju. To nigdy nie powinno mieć miejsca, ale niestety pan prezydent idzie w zaparte i stara się za wszelką cenę ułaskawić tych dwóch przestępców. Znaczy, jeżeli chciałby faktycznie ich ułaskawić, to dzisiaj mógłby wyjść o 9 rano i podjąć decyzję, że ich
gdyby
ułaskawia.
Gdyby przyjął inną procedurę.
Ale oczywiście, żeby chciał, natomiast... żeby chciał, to o 11 dwóch przestępców byłoby już w domu. Niestety tego nie wybrał. Prawo i Sprawiedliwości zależy na tym, żeby przez najbliższe, nie wiem ile ta procedura będzie trwała, nie znam się na tym, czy będzie to było
może
dni, tygodnie, czy
potrwać.
Miesiące. Nie wiem. Będą decydowały osoby, sądy, które się na tym znają i są niezależnymi sądami. Dla Prawa i Sprawiedliwości najważniejsze jest to, żeby zrobić z nich męczenników, co nie służy bezpieczeństwu naszego kraju, które bezpieczeństwo, tak jak powiedziałem 4 minuty wcześniej, powinno nas łączyć. Chciałbym zauważyć, że po 15 października dochodzi teraz do przejęcia władzy we wszystkich służbach, w wojsku, w policji, w straży granicznej. Jesteśmy teraz miękkim podbrzuszem dla Kremla, a Prawo i Sprawiedliwość roznieca tutaj pożar i podpala Polskę. To nigdy nie powinno mieć miejsca. Jesteśmy krajem przyfrontowym. Chciałbym przypomnieć wszystkim politykom w Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiego. Panie prezesie, proszę odstąpić od tej drogi, bo nasz kraj się osłabia.
Wspomniał pan o akcie łaski prezydenckim wobec Wąsika i Kamińskiego. Kto może stwierdzić, która interpretacja prawa jest właściwa? Czy to, co mówi prezydent, że jego akt łaski był skuteczny?
Panie
czy
redaktor,
też to,
panie
co
redaktor,
mówią politycy
ja rozmawiałem ze studentami pierwszego roku prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Oni z tego mają, po młodzieżowemu mówiąc, bekę. Niestety, z prezydenta naszego kraju. Prezydent ułaskawił ludzi jeszcze przed wyrokiem. Oni byli w tym momencie dalej niewinni.
Dopóki
nie zapadnie wyrok, nie powinien prezydent dawać prawa łaski. Dlatego się zrodziły te wszystkie komplikacje. Jeżeli prezydent chce zrobić to tak, jak należy, to powinien to zrobić teraz. Niemniej jednak, nawet jak ci panowie posłowie Prawa i Sprawiedliwości, przestępcy tego, czego się dopuścili, co orzekł sąd, na pewno to będą kolejne sprawy, choćby Komisja do Spraw Pegasusa, gdzie również ci panowie, mam nadzieję, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za niewłaściwe podsłuchy, choćby szefa kampanii wyborczej pana Brejzy, bo dzięki takim podsłuchom, niewykluczone, mam nadzieję, że tego do proces wykaże, Prawo i Sprawiedliwość w nieuczciwy sposób konkurowało w czasie wyborów.
Teraz pan wicewojewoda mnóstwo wątków dał tutaj,
ale
do
to są
dyskusji.
Same fakty.
Proszę bardzo, poseł Bogucki, proszę o ustosunkowanie się.
Panie wojewodo,
słucham,
przed programem ja wyraziłem radość, że pan jest wicewojewodą, bo porządnych ludzi trzeba wszędzie. Niech pan nie pracuje nad tym, żebym to zdanie zmienił, bo no, parę kłamstw pojawiło się pana wystąpieniu. Pierwsze,
słucham.
Wyrok zapadł, tyle, że był nieprawomocny, więc proszę nie mówić, że nie było wyroku. No.
Ale dopóki wyrok jest nieprawomocny, to osoba traktowana jest jako
prawo łaski jest niezdefiniowane w Konstytucji, ani w żadnym innym akcie prawnym. Jedyną instytucją w Polsce, która ma prawo interpretować zgodność postępowań, zachowań i zgodność z Konstytucją, jest Trybunał Konstytucyjny i Trybunał się wypowiedział. Ani Sąd Najwyższy w składzie 7, 20 czy 100 członków nie może zmienić Konstytucji, nie może jej interpretować. Sąd Najwyższy w składzie 7 członków może dawać wykładnie co do ustaw i stosowania ustaw. I to rzeczywiście jest jego kompetencja, ale nie Konstytucji. Więc Sąd Najwyższy przekroczył kompetencje. Natomiast w tych wątkach no, jest jedna zasadnicza rzecz. Rzeczywiście prezydent popełnia błąd. Zasadniczy dzisiaj spotykając się. Z terrorystami się nie negocjuje. Donald Tusk i jego władza jest terrorystą w Polsce, bo bezprawnie przejął media, co stwierdził już przecież sąd rejestrowy. Nie zgodził się na wpis nowego zarządu. Uznał, że ten wpis nie miał podstaw prawnych.
Ale z drugiej strony sąd rejestrowy już w przypadku kilku rozgłośni dokonały
wpisu. Co innego wpisy o likwidacji. Mówimy o pierwszym kroku, który został...
Mówi o nowych władzach.
Powołanie nowych władz bezprawne, więc Sienkiewicz powinien być już sądzony, no oczywiście schowa się za immunitetem, za przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę spółki. Bo próbował bezprawnie zmienić władze statutowe poszczególnych mediów, Telewizji Polskiej, radia.
O mediach będziemy jeszcze dzisiaj mówić, natomiast teraz ustosunkujmy się do tego, bo pan powiedział, że prezydent nie powinien spotykać się z premierem polskiego rządu.
Nie, no ja oczywiście mówiłem to troszkę i przewrotnie.
Tak, na wyrost.
Tak, odpowiadając na to, co mówił tutaj pan wojewoda.
Bo jak najbardziej politycy powinni rozmawiać,
musi się spotykać, bo inaczej dochodzi do rozwiązywania problemów na ulicach. Jeśli politycy nie rozmawiają niezależnie od swoich podziałów, no niestety, to wyjście, ja miałem nadzieję, że Lewica w tym nie uczestniczyła w takim stopniu, jak uczestniczyła Platforma Obywatelska i Donald Tusk. To wyjście napuszczali, a oni przede wszystkim, napuszczali Polaków na siebie, odczłowieczali nas. Doprowadzali do tego, że JED, PiS i WYP stały się słowami powszechnie tolerowanymi w dyskusji publicznej. No pan to toleruje, pan się zgadza na taki język. Ja, nie zgadzając się na ten język, poszedłem w tym samym kierunku. No zgodnie z Mickiewiczem, gwałtnie się gwałtem uciska. Nie jestem z tego dumny, bo uważam, że ta chrześcijańska...
Dziś już by pan tak nie zrobił.
Ta chrześcijańska zasada nadstawiania drugiego policzka jest zasadą piękną. No ale niestety w polityce się nie sprawdza. I dziś bym to jako polityk też nie zrobił tego. Jako człowiek zawsze to robię. Ale jako polityk trzeba być twardym i bezwzględnym, jeśli pod jednym warunkiem. Jeśli dzieje się to w interesie ludzi, mieszkańców,
ale trzeba
Polaków.
Być też zgodnie z własnym sumieniem, więc nie może być, że polityk swoje, a jako człowiek swoje.
Ale jeśli polityk jest bezwzględny w niszczeniu Polski, jeśli polityk jest bezwzględny w oddawaniu w obce ręce, tak jak Donald Tusk, to
Pan nie może być nieśmiało zgłasza chęć uczestniczenia w dyskusji.
Polskim.
Proszę bardzo, Paweł Kutor.
Pan wojewoda mówił dosyć długo, więc już kończąc ten wątek, wrócę do naszych bezprawnie osadzonych kolegów. Czy pan jest dumny z władzy, która chyba około 10 tysięcy ludzi czekających na odsiadkę, bo nie ma miejsc w więzieniach, nie zamyka? A tutaj w przypadku dwóch posłów, których jedynym zarzutem, nie prawdziwym, ale zarzutem było przekroczenie uprawnień. No dla urzędnika, pan jest teraz wojewodą, naprawdę bardzo łatwo ten zarzut się postarać, bo nie ma człowieka, który zna wszystkie przepisy prawa i który wszystkie zawsze jest w stanie na bieżąco zinterpretować właściwie. Więc przekroczenie uprawnień jest takim zarzutem, który pojawia się bardzo często. I za przekroczenie uprawnień wsadzacie natychmiast do więzienia i wyciągacie ludzi, gości prezydenta, a za zabójstwa, nie wiem, może za przestępstwa wielomilionowe, no tak jak to się to przydarzyło.
Od razu z sali sądowej trafiają do więzienia.
No nie, no właśnie część takich nadal czeka na odsiadki.
Albo raczej nadal przebywa w areszcie tymczasowym do czasu uprawomocnienia się wyroku.
To ani nie zamierzali uciekać nasi posłowie, ani nie zamierzali
Czyli uważa pan,
się.
Że dobrze by było, żeby dostali zaproszenie do więzienia i w jakimś tam czasie z niego skorzystali? Proszę bardzo, no
pierwsza,
Paweł Krutul.
Pierwsza rzecz...
Takie to prawo jest, uchwaliliście.
Ale chwilę. Pierwsza rzecz to o każdym postępowaniu instytucji jakiejkolwiek, także policji, muszę wiedzieć. No będąc gościem prezydenta, ani Maciej Wąsik, ani pan Kamiński, pan poseł Kamiński, no nie dowiedzieli się od policji, że ona ich gdzieś tam już szuka, po pierwsze. Po drugie, no ten pośpiech był nadzwyczajny, biorąc pod uwagę wyrok i wyrok i postępowanie z innymi skazanymi w tych samych sprawach.
Panie pośle, teraz jednak Paweł
Krutul. To są zarzuty, że robicie to z powodu wyłącznie politycznych.
Z tej całej wypowiedzi utkwiło mi, że polityk musi być twardy i bezwzględny. Oczywiście byliście tacy przez 8 lat, podsłuchując polityków opozycji i obywateli Rzeczpospolitej Polski z programem, systemem Pegasus, który jest przeznaczony do walki z terroryzmem na całym świecie. To jest to wasza twardość i bezwzględność. Mam nadzieję, że komisja, która powstała do spraw Pegasusa, pokaże, do czego ministrowie Prawa i Sprawiedliwości, politycy Prawa i Sprawiedliwości się dopuszczali. Również, tak jak mówiłem wcześniej, o 2019 rok, jak był podsłuchiwany, co wykazało, szef kampanii, pan Brejza i jego cała rodzina. To jest po prostu haniebne dla polskiego państwa i mówię teraz prywatnie, osoby, które się tego dopuściły i nie było to związane z terroryzmem, powinny bezwzględnie siedzieć. Bez względu na to, że mają legitymację Prawa i Sprawiedliwości. Skończyły się czasy, że ta legitymacja powodowała to, że sądy tych spraw nie podejmowały i nie rozpatrywały w należytym czasie i tempie. To jest po pierwsze. Jeżeli chodzi o dwóch przestępców, mówię tak, jak orzekł sąd. Nie ja orzekłem, nie pani redaktor, nie pan poseł. Wypowiadał się generał, który przez blisko 8 lat zawiadywał, 7 lat zawiadywał BOR-em i podczas jego kadencji, z tego co dobrze pamiętam, 470 osobom BOR wychwycił, że byli skazani, nie wpuścił do Pałacu Prezydenckiego. BOR nie wpuścił, służby nie wpuściły. Prawo i Sprawiedliwość z Pałacu Prezydenckiego, który powinien być świętością dla każdego, dla każdej Polki, dla każdego Polaka, zrobił przechowalnię przestępców. Nie ma na to zgody. Bez względu na to, czy pan wam się podoba ten wyrok, czy się z nim zgadzacie, czy się nie zgadzacie. Policja wykonała swoją robotę. W 2016 czy 2017 roku uchwaliliście ustawę, że po wyroku osoba skazana ma być natychmiast doprowadzona do aresztu.
9 tysięcy czeka na wyrok, na odsiadkę.
To też 9 tysięcy żon, kobiet, niech przyjdzie do prezydenta i prosi o ułaskawienie. Ciekawe, czy prezydent tak samo się zachowa w stosunku do innych naszych Polaków.
Panowie, ja w zasadzie wiem, co mi odpowiecie na to pytanie, ale może akurat mnie zaskoczycie. Kto jest winien kryzysu związanego ze sprawą skazania Kamińskiego i Wąsika i wygaszenia ich mandatów poselskich? Bo ja zaraz panom przedstawię sondaż, co Polacy twierdzą na ten temat. Proszę bardzo, poseł Jacek Bogucki.
No oczywiście...
Nie zaskoczy mnie pan.
Oczywiście winien jest Donald Tusk i...
Proszę bardzo.
Minister Bodnar i polecenia, które wydają bezprawnie, pozbawiając immunitetu, pozbawiając pełnienia funkcji posła posłów, jednocześnie chroniąc takich posłów jak Giertych, jak takich senatorów jak Grodzki, czy takich europosłów jak Karpiński przed odpowiedzialnością. Bo gdyby i ta strona, i ta była sądzona, gdyby nie ukrywano swoich za immunitetami, gdyby nie stosowano zasady Neumana, jak jesteś w Platformie, to będziemy bronić się do śmierci, a jak opuścisz Platformę, to będziesz niszczony, to uwierzyłbym w to, że prawo jest równe dla wszystkich. W takiej sytuacji
Paweł
to się nie broni po prostu.
Ja uważam, że tego zacietrzewienia nam nie potrzeba, bo tylko i wyłącznie...
Ale powie pan, czy tamci ludzie powinni ukrywać się za immunitetami?
Jak pan poseł da mi dokończyć zdanie, to się dowie, co chcę powiedzieć.
Dobrze.
Ja uważam, że nie ma co się zacietrzewiać. Osoby bez względu, czy są politykami, czy są celebrytami, czy są, nie wiem, jaki zawód prezentują, jeżeli popełnili przestępstwo w naszym kraju, powinni być ukarani. Politycy nie są świętymi krowami. I wreszcie sądy się za to wzięły. Co za waszych...
Ale wezmą się za tych z Platformy i...
Panie pośle, proszę złożyć,
proszę złożyć
zawiadomienie.
Ale są te zawiadomienia. Są wnioski o uchylenie immunitetu dla Grodzkiego.
Panie pośle, po co te nerwy?
No to dlaczego pan kłamie?
Czy pan się czegoś obawia, że pan mi zarzuca, że ja kłamię? Coś ma pan na sumieniu? Obawia się pan sądy, prokuratury?
Nie obawiam
ja się. Nie obawiam. To
ja
proszę się nie denerwować.
No
ja
ale to dlaczego?
Sąd nie jest naszymi ludźmi. Sąd ma osobę, to jest trójpodział władzy w naszym kraju. I musi wrócić do normalności.
Dlaczego Donald Tusk ukrywa ich za immunitetem?
A teraz sondaż. Kto jest winien kryzysu związanego ze sprawą skazania Kamińskiego, Wąsika, wygaszenia ich mandatów poselskich? W sondażu dla Rzeczpospolitej prawie 17% badanych wskazuje, że winna jest obecna koalicja rządząca, czyli Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL, Nowa Lewica. Ponad 40,5% wskazuje na Prawo i Sprawiedliwość. Ponad 20% badanych uważa, że winne są obie strony. Ponad 15% nie ma zdania w tej sprawie. I około 7% w ogóle nie słyszało o tej sprawie.
Panie redaktor, słuchacze, obywatele naszego kraju chcą w końcu, żeby była sprawiedliwość. Nie należy daleko szukać.
Dla wszystkich, a nie tylko dla Prawa i Sprawiedliwości.
Panie pośle, proszę się nie denerwować. No. To źle o panu świadczy. Tak jakby chciał...
Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika była jednym z tematów dzisiejszej rozmowy premiera Donalda Tuska i prezydenta Andrzeja Dudy. A głównym tematem spotkania w pałacu...
Pozwolić, pani redaktor?
Bardzo proszę, proszę bardzo.
Bo,
tak się martwię, że ja mam niewiele do powiedzenia w tym programie, dlatego
pan
tak
poseł odnosił się do tego sondażu. Ja też chciałbym się odnieść do tego sondażu. Jeśli przez lata w TVN-ie, w mediach głównego nurtu, w mediach internetowych głównego nurtu urabia się tego typu opinie, że my, Prawo i Sprawiedliwość, łamiemy prawo, że my źle się zachowujemy, że my mamy wyp i tak dalej, no to efekty są w wyniku sondażu. No Hitlerowi też w latach 30. udało się doprowadzić do tego, że większość Niemców popierało hitleryzm. Więc to nie znaczy, że Polacy raptem stracili orientację, co jest dobre, co jest złe. Polacy otrzymywali...
też wiemy, panie pośle, że sondaże to też forma pewna takiej zabawy.
Ale Polacy otrzymywali zafałszowany obraz rzeczywistości w mediach głównego nurtu. I to jest problem, z którym musimy się zmierzyć, że prawda już się nie liczy, liczą się fakty medialne i to rzeczywiście udaje się... No pan poseł ani raz nie odniósł się, dlaczego nie są sądzeni ci, którzy ukrywają się za immunitetami z ich strony. I nie pan były poseł, pan wojewoda. I nikt z nich na te pytania nie odpowiada. Bo wtedy rozumiem. Prawo jest twarde, ale twarde dla wszystkich. Nie, no Donald Tusk nawet na swojej wypowiedzi powiedział wprost. Jeśli ktoś z Prawa i Sprawiedliwości popełni przestępstwo, będzie ścigany z pełną bezwzględnością. Ale z Prawa i Sprawiedliwości. Żadnej innej partii.
Panie pośle, ta narracja tutaj pan...
No to są fakty. Ja po nazwiskach mówię. Nie boję się mówić po nazwiskach.
Znowu te nerwy. No. Martwi się o pana sumienie. Jeżeli chodzi o narrację o Niemcach, tutaj pan o Hitlerze wspominał, ta narracja się nie sprawdziła. Narracja wyzywająca do premiera Rzeczpospolitej Donalda Tuska i cytowana miliony razy w telewizji polskiej się nie sprawdziła. Przegraliście te wybory i oczekujemy rozliczenia bez względu na barwy polityczne. Ja bym chciał, żeby były rozliczone choćby osoby, gdzie poszło w błoto blisko 2 miliardy złotych na Ostrołękę. 2 miliardy złotych. Nie ma winnych.
Tutaj kiedy powinno, Grodzkiemu odbierze
kiedy
się immunitet?
Kiedy ta sprawa zostanie rozwiązana? Rozwiązane. Jeżeli pan ma zarzuty...
Prokuratura ma zarzuty.
Prokuratury, proszę, do marszałka.
Wniosek
do marszałka. Do marszałka się zgłaszać. Od kilku lat? No to...
Tak. U marszałka Grodzkiego leżał wniosek na senatora Grodzkiego.
Teraz ja powtórzę swoje pytanie. W Pałacu Prezydenckim premier Donald Tusk i Andrzej Duda mieli też rozmawiać o planowanej wizycie szefa rządu w Kijowie. Z czym premier powinien się tam udać i czy, jak panowie myślą, stanowisko prezydenta i rządu będą spójne?
Ja bym bardzo chciał, żeby były spójne. Prezydent Andrzej Duda jest, chciałem przypomnieć, zwierzchnikiem sił zbrojnych. Polska jako pierwsza udzieliła pomocy dla walczącej Ukrainy i to jest bardzo ważne i trzeba o tym pamiętać. Nasi rodacy przyjęli bardzo wiele uchodźców z Ukrainy pod swoje dachy. Ja oczekuję tego, że będziemy wspólnie lobbować na rzecz pozyskiwania dodatkowego sprzętu uzbrojenia dla walczących Ukraińców, bo my jesteśmy cały czas krajem przyfrontowym i powinniśmy tutaj naprawdę mówić wspólnym głosem. Ja wiem, że premier i prezydent i premier różnią się w wielu sprawach, ale bezpieczeństwo naszego kraju powinno nas łączyć i mam nadzieję, że w tej kwestii dojdą do porozumienia. Naprawdę im kibicuję.
Pełna zgoda. Tu powinniśmy mówić jednym głosem. W ogóle w polityce zagranicznej powinniśmy mówić jednym głosem. To się nie zawsze udaje. Rzadko się na ogół udaje w Polsce. W przypadku Ukrainy trzeba oddać sprawiedliwość naszej opozycji, że tu głosy poza niewielkimi wyjątkami były dosyć jednolite od początku tej wojny. I takie wpadki jak Sikorskiego, który oskarży Amerykanów o wysadzenie Nord Stream, czy inne drobne rzeczy.
Nazwał pan to wpadki. Teraz polityka Radosława Sikorskiego wydaje się być bardzo
na razie
klarowna,
tej polityki za bardzo nie widać. No,
no przynajmniej to, co możemy
ukrywa się może sądzić
po wypowiedziach
po
stanowiskach, jakie zajmuje.
Ukrywa się może pod tokiem biegu wydarzeń w Polsce. Ale myślę, że to stanowisko powinno być jedno i nie powinniśmy się tu różnić, ale także w polityce wobec Zachodu, bo Prawo i Sprawiedliwość było, jest i będzie za udziałem Polski zarówno w NATO, jak i w Unii Europejskiej. Natomiast my jesteśmy przeciwni podporządkowywaniu się jedynej słusznej linii lewicowo-liberalnej, którą próbuje nam zarzucić Europa Zachodnia, Unia Europejska. I tylko tu jest różnica. Choćby relokacje migrantów, choćby LGBT i inne tego typu rzeczy, które są niszczące dla narodu. Także wiele innych rzeczy, choćby związanych z szacunkiem dla naszej tradycji religijnej, czy to katolickiej, czy prawosławnej i niewyrzucaniem religii poza choćby szkoły. No nie można Polaków zrzucać, zmuszać do tego, żeby przyjmowali jeden sposób widzenia świata, który no tak w dużej części Europy Zachodniej się już rozprzestrzenił.
Nie chodzi o przyjmowanie chyba jednego poglądu na
próbuje
świat,
się
ale
nam narzucać. Ale tolerancja to nie znaczy akceptacji.
Ale wspomnieliśmy tu o relokacji, proszę bardzo, bo to chyba nie jest do końca tak, że rząd się zgadza na tą przymusową relokację imigrantów.
Jeszcze chciałbym nawiązać z całym szacunkiem, panie były senatorze, obecny pośle. Kimże pan jest, żeby mówić, że osoby LGBT są takie, czy inne, czy zagrażają,
i nie mam z tym problemu.
Cieszy mnie to bardzo, bardzo. Naprawdę, nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy pan zauważył, że świat biegnie do przodu. Nie jesteśmy od tego, żeby komuś czegokolwiek zakazywać. Naprawdę taki jest świat. Idziemy, polskie społeczeństwo jest społeczeństwem postępowym, nie zaściankowym. Naprawdę nie dzielmy ludzi na lepszych i gorszych.
Dajmy innym żyć spokoju.
Dokładnie tak jak pani rektor. Dajmy innym żyć.
Nie narzucajmy
Nic nie narzucamy. Narzuceniem było, mówię to teraz jako polityk lewicy, a nie wojewoda, narzuceniem było to, że jest religia w szkołach. Czemu nie jest tak, jak chyba wszyscy tutaj...
Jakby lewica mogę, to akceptowała,
mogę,
to nie lewica prowadzała?
Mogę?
Religię do szkół?
Ja uważam, że religia powinna wrócić do szkół katechetycznych. Ja chodziłem na taką religię, podejrzewam, że pan taką chodził, tak. Podejrzewam, że pani redaktor też na to chodziła. Wydajemy na to 1,5 miliarda złotych. Z roku na rok spada frekwencja uczestniczących dzieciaków na lekcjach religii. Możemy te środki lepiej wychodzić. Na psychiatrię dziecięcą mamy ogromne problemy. Dzieciaki się targają na życie.
Bardzo ważne. Ale powróćmy do tego wątku związanego z przymusową relokacją migrantów. Panie wojewodo.
Ja uważam, że ten problem nas w ogóle nie powinien dotyczyć i myślę, że nie będzie dotyczył z tego względu, że pomogliśmy milionom Ukraińców, przyjęliśmy pod swoje dachy i to powinna być nasza karta przetargowa.
Po co tu karta przetargowa? Wystarczyło w dokumentach unijnych zapisać, że ci przyjęci przez nas i inne państwa ściany wschodniej z Ukrainy uchodźcy liczą się do tych przydziałów. Tak
panie
i
pośle.
Wtedy nie trzeba było na kolana
wygląda
panie
na,
prosić.
Na to, że ale mają pośle, panowie ale, identyczny ale, pogląd, ale, tylko pośle, inne rozwiązania
panie
tego
panie pośle, ale przy tych rozmowach nie uczestniczyłem ani pani redaktor, ani pan, ani ja.
Ale uczestniczyli europosłowie.
Tylko premier Mateusz Morawiecki, który okazał się w wielu sprawach po prostu nieskuteczny.
Ale tam rządzi koalicja lewicowo-liberalna, sama jak teraz w Polsce.
Bo Unia, 13 grudnia, ja chciałbym panu podpowiedzieć, że Unia Europejska to są sojusze. A sojusznikiem jedynym, jakiego mieliście w Unii Europejskiej, to był Viktor Orban. Ten sam Viktor Orban, który blokuje teraz...
W pewnym momencie Włochy były naszym sojusznikiem, tam gdzie rządziły rządy.
Który teraz blokuje dofinansowanie sprzętu dla Ukrainy. Sprzętu dla Ukrainy. Wasz podnóżek Putina, Viktor Orban, jest hamulcowym Unii Europejskiej.
Tak. W Unii Europejskiej rządzi większość lewicowo-liberalna i tylko tego, jaki jest rząd w danym kraju, czy jest lewicowo-liberalny, czy konserwatywny, zależy, w której części Unii jest utożsamiany. W związku z tym w okresie, kiedy w Austrii był rząd konserwatywny, też był naszym sojusznikiem. Kiedy Wielka Brytania była w Unii, to byli też nasi sojusznicy. Natomiast nie dogadamy się z tymi, którzy chcą nam narzucić lewicowo-liberalną ideologię, żeby wszyscy Polacy raptem zaczęli odchodzić od kościoła, zaczęli kościoły zamienić na muzea, na sale koncertowe, tak jak dzieje się to na Zachodzie.
Słyszałem o takim programie, żeby w Polsce coś takiego miało mieć miejsce.
Nie ma miejsca, bo...
Dobrze, że pan powiedział, że nie ma miejsca.
Mamy wiele sporów polityczno-prawnych. Tak.
Co do imigrantów, bo wróćmy może do przedmiotu rozmowy dzisiejszego i Ukrainy. Ja myślę, że premier Donald Tusk pojedzie tam z dwoma rzeczami. Jedna to wsparciem dla Ukrainy, ale jednocześnie żądaniem, żeby do Polski nie napływały choćby tanie produkty rolne, bo ten problem nie jest rozwiązany i żeby Ukraina nie stawiała tego na ostrzu noża, żeby rozumiała polskie stanowisko w tej sprawie, bo rolnictwo rzeczywiście w Polsce jest bardzo trudnej sytuacji.
Tutaj Paweł Krutul też musi się odnieść do tego.
My nie byliśmy w stanie, to przyznaję, nie byliśmy w stanie przekonać ani Europy Zachodniej, ani Ukrainy do tego, żeby takie stanowisko przyjąć. No bo wczoraj chyba informacja pojawiła się, że ma być nadal przedłużony bezcłowy import. Więc wy chyba też, mimo że Donald Tusk obiecywał, że załatwi to w moment, nie jesteście w stanie tego załatwić. A to jest zasadnicza kwestia. Podobnie jak no, póki co nie jesteście w stanie rozwiązać problemu imigrantów na naszej wschodniej granicy. Uszczelnienie tej granicy, ja życzę powodzenia. No, Amerykanie z Meksykiem granicę uszczelniają od dziesiątek lat i mają trochę większy potencjał gospodarczy i nie są w stanie, ciągle są albo podkopy, albo wyrwy w tym murze. No bo trzeba zdawać sobie sprawę, że żeby upilnować 400 kilometrów granicy, to trzeba...
Z Białorusią 400?
Ja mówię przykładowo. To trzeba co kilka metrów postawić żołnierza, więc łatwo przeliczyć, ilu żołnierzy musiałoby na stałe stać i pilnować tej granicy.
Proszę bardzo.
To jest niemożliwe po prostu. Żadne urządzenie techniczne nie jest w stanie zatrzymać przed, nie wiem, rzuceniem granatu, rozerwaniem muru i przebiegnięciem na drugą stronę.
Dajmy się w końcu wypowiedzieć Pawłowi Krutulowi.
Granicę z Białorusią mamy dokładnie o połowę mniejszą, to po pierwsze. Także już trzeba mniej żołnierzy niż pan powiedział i Straży Granicznej i wspierającej policji. Jeżeli chodzi o rolnictwo, tak, Donald Tusk ma łatwiej z tego względu, że uczy, wyciąga wnioski z tego, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość z rolnikami, choćby ze zbożem, które tutaj do nas wpłynęło i się rozlało. I jak pan nowo powołany minister obiecał pokazać listę, które firmy tym zbożem handlowały na terenie, na terenie Rzeczpospolitej, okazało się, te firmy, które handlowały, wpłacały na polityków podczas kampanii wyborczej w październiku 2019 roku. Tak Prawo i Sprawiedliwość wspierało polskich rolników, wspierając swoje kampanie wyborcze, żeby ponowić mandat. To jest po pierwsze. Żeby było jasne, Polska musi tutaj wspólnie z całą Unią Europejską rozwiązywać ten problem. Ukraina ma potężne zasoby, jeżeli chodzi o produkty rolne, które mogą nie tylko zalać całą Polskę, ale gro Unii Europejskiej. Przez to się pojawia coraz więcej protestów rolników, przewoźników. Jest tym problem i tutaj powinniśmy usiąść do wspólnego stołu z Unią Europejską, żeby znalazły się na to środki, żeby tą sytuację rozwiązać, żeby polskim rolnikom te kwestie wyrównać, żeby nie czuli się oszukani przez rząd Polski, czy też Unię Europejską. To są ogromne wyzwania, ale na pewno nie będziemy sprzedawali głosów, czy też tak jak robili to politycy Prawa i Sprawiedliwości, że odwdzięczali się tym, że zboże mogło się rozlać, a później te firmy wpłacały na kampanię Prawa i Sprawiedliwości.
Te firmy pewnie wpłacały także na kampanię PSL-u i wielu innych
przygotowań. Proszę powiedzieć nazwiskami. Nie powiem teraz, że mieliśmy też protest wolnych Polaków.
Ale firmy nie mogą wpłacać na kampanię.
Osoby prywatne, zgadza się.
Ale z tych wolnych Polaków?
W Polsce można protestować, także...
Proszę bardzo, poseł Jacek Bogucki.
Nie słyszałem...
Po co był protest wolnych Polaków?
Po co był protest wolnych Polaków? Bo wolni Polacy mają prawo protestować i potrafią protestować w sposób godny.
Udało się zmobilizować
tak,
wyborców?
Nie wykrzykując, oczywiście, nie wykrzykując haseł wykraczających poza Polski bardziej z łaciną i to tą kuchenną mających związek. Udało się zrobić to w sposób pokojowy. Udało się nie dopuścić do prowokacji, mimo że próby na szczęście pojedyncze były. Więc naprawdę piękne wydarzenie, piękny protest, piękny marsz. Marsz wolnych Polaków, a nie zniewolonych przez TVN czy inne media psujące obraz rzeczywistości, wypaczające obraz rzeczywistości.
Ile
a przede wszystkim był to protest,
podobnych
a był to protest, trzeba pamiętać, motywowany obroną wolnych mediów. No bo powtórzę to jeszcze raz. Pan poseł, niech się pan wojewoda odniesie do tego. Jak mogło to się stać, że Bartłomiej Sienkiewicz prawdopodobnie popełnił przestępstwo i powinien już być przez prokuraturę w tej sprawie przesłuchiwany. A na pewno złamał prawo, bo bezprawnie zmienił zarządy i rady nadzorcze w mediach publicznych. No to jest pójście po bandzie, to jest terroryzm polityczny, to jest przejmowanie na rympał. Teraz dzieje się to samo z prokuraturą krajową.
I
pewnie działo będzie się w każdej innej instytucji. No my mieliśmy zarzut, że szybko w nocy uchwalamy ustawy, ale myśmy robili to na podstawie ustaw. Wy robicie to łamiąc prawo. I to jest ta różnica. Poszliście o kilka kroków dalej, niestety w kierunku...
Proszę bardzo, Paweł Krutul, panie pośle.
Panie pośle, ja uczestniczyłem w uchwalaniu tych ustaw na kolanie.
Ale były uchwalone przez legalny parlament.
Jak nie dopuszczaliście do głosu na komisjach, które się miały tym zajmować, jak dopisywaliście, jak zmienialiście
się... Zgodnie z regulaminem.
No świetnie. Jak dawaliście na mównicy sejmowej po 30 sekund dla posłanki, bo zgodnie z regulaminem. Ciekaw jestem, jakby teraz...
30 sekund prowadził i to wobec mnie, jak pamiętam, marszałek Komorowski, późniejszy wasz prezydent.
Trudno mi się wypowiadać, co było kiedyś. Ja byłem w 9. kadencji Sejmu posłem. A jeżeli chodzi o ten marsz, oczywiście każdy w naszym kraju ma prawo protestować. To jest, nie ma problemu. Cieszę się, że nie doszło do jakichś burt, jakichś takich rzeczy, bo to zły obrazek, który idzie w świat, że w naszym kraju takie rzeczy mają miejsce. Ale chciałbym przypomnieć dla słuchaczy, że dziennikarze, niektórzy z TVP Info zarabiali nawet 1,5 miliona złotych rocznie.
Niektórzy, a ile zarabiał niektórzy, Lis? Ile zarabiał?
Panie, czy ja panu przeszkadzałem?
Przepraszam.
17 raz pan mi się wtrąca. Ile zarabiali celebryci TVP Info? To jest po prostu zgroza. Teraz nawet...
Ale ja myślę, że sedno sprawy nie w tym, ile zarabiali,
ale chodzi o treść tych nie, chodzi o treść o mediów. Telewizja publiczna powinna być dla wszystkich. Nie powinien być poseł jednego czy dwóch ugrupowania i czterech łącznie z redaktorem, bo w takich programach uczestniczyłem w TVP Info na opozycję. Nie powinno być tak. Powinien być poseł z Prawa i Sprawiedliwości, z Lewicy, z Konfederacji, wszyscy przedstawiciele Sejmu, Parlamentu. Tak powinno być. Nie, tak nie było. Nie było równych zasad dla wszystkich. A te paski, które były na dole ekranu, to po prostu to był horror, panie
obie pośle. Strony polityczne mają różne zdanie na temat funkcjonowania mediów publicznych, ale jak gdyby nie o to chodzi. Czy media publiczne w ogóle powinny być silne? Czy też powinny być nasze albo wasze? Bo ja mam wrażenie, że w tej chwili o to idzie gra, czyje te media powinny być.
Ja osobiście uważam, że powinny być społeczeństwa i powinien być, to powinno być zdjęcie tego, co się wydarza w kraju, a nie obrazek malowany pod zapotrzebowania danej partii z tego dnia.
Czyli jakbym słyszała pierwsze, tak, wydanie 19:30.
Tak, ale to mi utkwiło w pamięci i to faktycznie do mnie trafiło i tak być powinno, bo na pewno rząd podczas danej kadencji będzie dobrym zarządem, ale też będzie zaliczał wpadki. I ja chciałbym, żeby to media publiczne nie wybielały, tylko pokazywały tak, jak faktycznie jest, żeby te media były jak najbardziej rzeczowe i pokazywały rzeczywistość, nie naciąganą rzeczywistość, tak jak było za czasów Prawa i Sprawiedliwości, tylko żeby przedstawiały prawdę taka, jaka ona jest.
Czyli nieraz udało jest kolorowa, się to zrobić?
Nieraz jest czarno-biała.
Panie wojewodo, udało się to zrobić?
Ja uważam, teraz oglądam 19:30 i mi się to podoba. Nie mają tych warunków.
Nie dziwię się.
Nie mają, no, pan na pewno się dziwi, bo nie piszecie na kartkę dla dziennikarzy, jakie pytania mają zadawać. To na pewno wam się nie podoba.
Ogląda pan wywiad Tuska? No jakbym widział Łukaszenkę czy Putina. Trzech dziennikarzy, którzy nie śmieli zadać pytania i monolog Tuska, no to chyba nie mieści się w kanonach współczesnego dziennikarstwa. Podoba mi się Radio Białystok od lat, bo tu na ogół był taki układ, że siadaliśmy we dwóch przedstawicieli opozycji, koalicji, czy trzy, cztery osoby, ale nigdy
czasu
nie...
Czasu moim rozmówcom nie liczę, ile się wypowiadają, tak, ale mniej więcej staram się, żeby
już,
każdy miał
już
tyle samo czasu
telewizji,
na wypowiedź.
Tej nowej waszej telewizji odbywa się to tak. Siedzi przedstawiciel Konfederacji, Lewicy, PSL-u i Platformy. I to jest pełny obraz parlamentu, a 194...
Ja bym chciała, żeby nie tylko politycy decydowali o tym, jaka powinna być prawa dziennikarska. TVN bis w postaci TVP.
I bo TVN ja mam jeszcze Light, jedno pytanie, i TVN Light w postaci
proszę
posłanki.
Najpierw pan wicewojewoda.
Panie pośle, jeżeli chodzi o pluralizm, Konfederacja nigdy nie była i chyba nigdy nie będzie partią z mojej bajki. To jest po pierwsze. W TVP Info nie było ich nigdy. To jest pluralizm polityczny?
Mieli poparcie na poziomie jakim?
Byli w parlamencie natomiast... czy nie byli? Byli czy nie byli? Zero-jedynkowo.
Musi być jasny klucz.
Wiem, że bywali w mediach.
Nie byli. W TVP Info nie było. To jest pluralizm polityczny? Ja się z nimi nie zgadzam w 99%.
No to, że teraz nie ma Prawa i Sprawiedliwości.
Gdzie nie ma? Jest zapraszane wszędzie.
Program jest
wszystkich partii.
Ale panie redaktor, już tylko kończąc. Czy pan uważa, że to będzie dobre teraz, jak będzie przychodził jeden przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, 194 posłów i trzech przedstawicieli koalicji 13 grudnia, trzech na jednego plus dziennikarz, który będzie
każde.
No to jest uczciwa walka.
Każde ugrupowanie,
mimo że mam swoje lata, trzech waszych posłów gdzieś proszę tam mówi tę ziemię wyspać.
Ja może powiem, jakie są zasady w
każde ugrupowanie musi mieć swojego przedstawiciela w mediach.
I to wtedy jest trudno. Natomiast ja chciałam przedstawić kluczy, jak to wygląda w grach politycznych, żeby słuchacze mieli
Zresztą sami chyba to wiedzą.
U nas jest zawsze przedstawiciel opozycji i partii rządzącej. Przedstawiciel opozycji i rządu. Bez względu na to, z ilu ugrupowań składa się koalicja rządząca, ewentualnie opozycja, zawsze jest przedstawiciel rządu i przedstawiciel opozycji. Natomiast moje pytanie, bardzo mnie interesuje panów opinia odnośnie zapowiedzi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która powiedziała, że wstrzyma transzę z abonamentu dla mediów publicznych, dlatego że są w likwidacji. PiS ma większość w Krajowej Radzie, ale abonament jest tylko z przeznaczeniem na media publiczne.
Będą się środki kumulować.
Likwidowane to nie znaczy, że będą zlikwidowane. Dlatego mnie interesuje, jak panowie postrzegają tą zapowiedź.
Redaktor, no pani nie powtarza tych kłamstw i bzdur. Jeśli stawia się w stan likwidacji, to po to, żeby zlikwidować. To, że w międzyczasie później może zmienić się sytuacja, to jest inna sprawa. Ale jeśli ktoś prowadzi działania pozorne, czyli stawia stan likwidacji i z góry zakłada, że nie będzie likwidował, to też jest przestępcą, bo łamie kodeks handlowy. No, likwidacja jest w celu zlikwidowania.
Natomiast to, że ostatecznie Bilecką z Uniwersytetu Warszawskiego i powiedziała, że tu nie ma łamania kodeksu.
No jak nie? No to ci profesorowie, niektórzy
to już są źli.
Biorą pieniądze.
Dobrze,
tak samo
proszę bardzo, bo już musimy kończyć program. Jeszcze
więc opinie wydadzą jako zechcą.
Wicewojewoda Paweł.
Pani redaktor.
To jest działanie pozorowane. Jeśli
pani,
tak.
Pani,
a działanie pozorne jest niezgodne z prawem.
Prawo handlowe nie przewiduje czegoś takiego jak działanie pozorne, jeżeli chodzi o...
Ale przewiduje restrukturyzację, chce się zmianę.
Dobrze, proszę bardzo, ostatnie
Drodzy słuchacze, wyciągnijcie sami wnioski. Prawo sobie, Prawo i Sprawiedliwość sobie. Podnoszenie głosu przez posła Prawa i Sprawiedliwości nie przekona ludzi, że takie prawo ma obowiązywać, jakie ma być, jakie chciałoby, żeby było za Prawa i Sprawiedliwości.
Prawo jest jedno dla wszystkich.
Powiedział, że
takie, Donald Tusk, jak słyszymy,
Prawo
i Sprawiedliwość nie może się pogodzić z utratą władzy.
W Polskim Radiu Białystok. Były senator obecnie, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Bogucki. Dziękuję za wizytę w studiu. Oraz były poseł Lewicy, a teraz wicewojewoda podlaski Paweł Krutul.
Dziękuję ślicznie.
Dziękuję.
A do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.